Dzień dobry, przed mikrofonem Katarzyna Fortuna. Dziś wrócimy do rozmowy z Janem Nowickim o jego książce Droga do domu. Jan Nowicki był nie tylko wybitnym aktorem teatralnym i filmowym, reżyserem, pedagogiem, ale też felietonistą, autorem listów do Piotra Skrzyneckiego, autorem wierszy i prozy. Droga do domu, książka napisana przy pomocy Rafała Wojasińskiego, to literacki portret Jana Nowickiego, opowieść o powrocie na rodzinę, rodzinne Kujawy, o dzieciństwie, rodzinie, ludziach dla niego ważnych, o życiu, umieraniu i śmierci. Już za chwilę rozmowa z autorem Janem Nowickim.
Dobre książki.
Z Janem Nowickim o książce Droga do domu, napisanej wraz z Rafałem Wojasińskim, rozmawiałam na krakowskich targach książki w 2009 roku. Aktor przyjechał do Krakowa prosto z Płocka.
Z Płocka jechałem do Warszawy i z Warszawy pociągiem. Specjalnie przyjechałem, bo i to zrobiło na mnie piorunujące wrażenie. Tutaj nigdy nie byłem, naprawdę miałem wrażenie, że tutaj jest jakieś, że święto zmarłych jest. Takie tłumy ludzi, niesłychane zupełnie. Co to, rozdają darmo książki, czy co?
Nic podobnego. No, ja myślę, że to na spotkanie z Janem Nowickim te tłumy wszystkie.
I nie wiesz, ja może mam wystarczającą miłości własnej, bo inaczej bym tego zawodu nie uprawiał, ale nie tak daleko posuniętej.
Teraz właśnie podpisuje pan książkę zatytułowaną Droga do domu, Jan Nowicki. To książka napisana wspólnie z Rafałem Wojasińskim, który właściwie spisał, mam wrażenie, że obserwował pana przez długi czas i nakreślił pana portret, ale taki portret bardzo duchowy.
I dobrze, że zaczęłaś mówić o Rafale, dlatego że to zupełnie niesamowite spotkanie nasze. Mnie wpadło do rąk jego książka Złodziej ryb. I to zupełnie zrobiło na mnie niesamowite wrażenie. Raz ze względu na tematykę, dwa język, a wreszcie trzy, że chłopak pochodzi z tych samych stron co ja, więc znamy te same kamienie, te same ścieżki, te same lasy, drogi, miasteczka i tak dalej. Więc ta książka mi się bardzo spodobała i potem, ale ze dwa lata minęło, zanim do niego zadzwoniłem, żeby mu powiedzieć, że bardzo, bardzo, bardzo przeżyłem tę książkę. A na nim z kolei to zrobiło piorunujące wrażenie. I od tego momentu jakaś powstała dziwna chemia między nami. Ja nawet nie wiem, kto tę książkę napisał. Rafał, był taki moment, kiedy Rafał powiedział, że w ogóle nie chce być autorem. A potem ja mu powiedziałem, że ja nie chcę być. To tak, wie pani, to tak jakby się spytało matkę albo ojca, kto jest ważniejszy przy zrobieniu dziecka. Ja w ogóle nie wiem, kto tu jest ważniejszy. Zresztą w ogóle nie o to chodzi. Mi się wydaje, że literatura, jeżeli to, ta książeczka może już być literaturą, bo literatura to jednak jest Lew Tolstoj i Fiodor Dostojewski, wie pani, a nie nasze dokonania, lepsze lub gorsze. Ale powiem, że ja lubię tę książkę. Ja lubię dlatego, że ona jest skromna bardzo. Ona raczej jest niedopowiedziana niż przegadana. To się rzadko zdarza, bo teraz tyle tych zdań piszą. Ludzie tych zdań nie cierpią. Te rozdziały są długie, dużo tych literek i jest niedobrze. Chyba w porządku, że tych tekstów jest mało. Może nawet jeszcze w ogóle za dużo.
Nie, bardzo jest dobrze to zrobione.
Przecież pani nie przeczytała jeszcze tego.
A przeczytałam właśnie, dzięki temu.
Dzięki temu, że jest taka maleńka.
Właśnie. Natomiast jest tutaj bardzo dużo światła w tej książce i też bardzo wiele fotografii, które myślę, że stanowią taką nieodłączną jej część.
No tak, no tych fotografii, jeżeli chodzi o moje dzieciństwo, jest stosunkowo mało, dlatego że Jak ja byłem małym dzieckiem, to nie było aparatów fotograficznych i ze 2-3 zdjęcia, które tam są, to Niemiec zrobił nam, bo wtedy się każdy, nikt nie myślał o tym, jak się sfotografować, tylko żeby coś zjeść i żeby się uratować przed grozą jakąś, która była przecież wojną.
No i właśnie tyle. Może się zatrzymajmy chwilę przy pana dzieciństwie, ponieważ mam wrażenie, że większość rozmów w tej książce zapisanych toczy się w Kowalu, w pana domu rodzinnym. Gdzie?
No, w ogóle w moich stronach przecież. Rafał przyjeżdżał do mnie, jeździliśmy do Czerniewic, na stację kolejową, w zasadzie już nieczynną. Jeździliśmy po moich znajomych, wsiach, domach. Zresztą ja coś pani powiem, to nie jest... Dlaczego ta książeczka jest dziwna? Ona jest dziwna dlatego, że nie tylko, że on mnie obserwował, ale ja wiedziałem, że jestem obserwowany i ja swoim zachowaniem i podejmowaniem tematów pisałem tę książkę. To wynika z tego, że ja jestem aktorem głównie i ja wiem, jakie wrażenie robi moje zachowanie i że moje zachowanie to już jest zdanie, to już jest pogląd, to już jest jakiś klimat.
Ale też umie pan budować dramaturgię, myślę. No, właśnie tej rozmowy chociażby.
No tak, ja coś pani powiem. Ja 10 lat zajmuję się pisaniem i gdybym ograniczył swoje możliwości do minimum, to mógłbym się z tego utrzymać. Przecież ja felietonistykę uprawiam od 10 lat.
Wydałem, słynne listy do Piotra.
Do pana Piotra wydałem 3 książeczki. To znowu jest książeczka. Ja cały czas uciekam od słowa książka, bo teraz...
Rzadko się taka skromność wśród piszących.
Ale proszę zwrócić uwagę, że teraz każda łachudra pisze książkę w zasadzie. Wystarczy,
każdy może napisać i wydać.
Absolutnie, że tak wyda, gdzieś tam rozreklamuje, prawda? Poza tym u mnie jest takie niebezpieczeństwo, że to, czego mi zazdroszczą zawodowi i prawdziwi pisarze, że ludzie za bardzo będą się... Że książka będzie się cieszyć głównie dobrymi opiniami z tego powodu, jeżeli te dobre opinie będą, że to napisał znany aktor. A ja bym chciał od tego odejść. Mnie w ogóle aktor jakby najmniej w tym całym interesie interesuje. Mnie zresztą w ogóle aktor nie interesuje. Ja znakomicie mógłbym aktorem nie być, a jeżeli ten zawód uprawiam, to dlatego, że po prostu mi się wiedzie i jak chcą oglądać, to niech sobie oglądają, ale to nie jest coś, to nie jest zawód, za który bym oddał duszę diabłu. No.
Ale napisał pan też w tej książce, nie miałem kwalifikacji do życia, dlatego poświęciłem się aktorstwu.
Naturalnie, że tak, przecież wie pani, że aktor to nie są... Aktor to jest nie tak śmieszne, jak aktor ma światopogląd na przykład. Jaki światopogląd może mieć aktor, skoro przez całe swoje zawodowe życie nic innego nie robi, tylko gubi się w domysłach na temat chociażby taki, jak należy odbierać świat i co należy o nim sądzić. Aktor to jest nieprawdopodobne byle co, zawieszone gdzieś między autorem a oczekiwaniami widza, sugestiami reżysera i tak dalej, i tak dalej. Aktor to jest zero, które w pewnych momentach potrafi być kwiatem. Stąd też ten zawód jest taki fantastyczny, tak skromny i tak masturbacyjny. Tak
trudny bardzo.
Trudny, zwłaszcza dla nieutalentowanych i wysokich. Nie wiem, czy pani zauważyła, że aktor jak jest wysoki, to strasznie widać, że jest niezdolny. Jak jest mały, to jakoś przemknie między jednym zdarzeniem a drugim. Jak tak sobie myślę, bo niedawno skończyłem 70 lat.
5 listopada.
5 listopada. Jeżeli listopad należy do lepszych miesięcy. Jest
niebezpieczna dla Polaków pora.
Ale jest w nim godność, powściągliwość i uczucie rezygnacji. Także to Saroyan akurat powiedział, znacznie gorszy pisarz od Stanisława Wyspiańskiego.
Ale pana rola też tutaj w Nocy Listopadowej, słynna rola w reżyserii.
Ale przecież pani
Wajdy w Starym
Teatrze. No tak, ale dlaczego pani ze mną mówi o moich rolach, zwłaszcza te, które przeżywają?
Bo pan zaczął o tym mówić.
A to już przestaje. Role, które człowiek zagrał, w ogóle już nie przestaje mieć jakiekolwiek znaczenie. No, dzień, który przeżył, przestaje mieć jakiekolwiek znaczenie. Każda chwila następna, zwłaszcza u starego człowieka, jest fascynująca. Natomiast to, co minęło, to tylko są rany, to tylko są blizny, to tylko zaatakowana i zmęczona pamięć przez rzeczywistość.
Napisał pan też w książce, że liczy się tylko przeszłość.
Tak? To znaczy, że jestem niekonsekwentny. No, ale widzi pani, jak ktoś ma taki rozum jak ja, to od razu się gubi w tym, co mówi. Oczywiście, że liczy się przeszłość, ale nie ta zawodowa, nie ta aktorska, nie... No, wie pani, liczy się przeszłość. Wszystko jest zbudowane w gruncie rzeczy na dzieciństwie i na tym, co człowiek przeżywa, mając lat 10, 12, bo to jest ta kopalnia, ta żyła złota albo błota, z której czerpiemy przez całe życie. Także, ale zresztą nie odkrywam nic nowego, przecież to są truizmy. Wstydzę się, że mówię takie głupoty.
Ale wracając jeszcze do aktorstwa, czy do może jakiejś refleksji na temat aktorstwa, którą też znalazłam w tej książce, napisał pan, myślę, coś bardzo ważnego, że będąc aktorem nie miał pan prawdziwego życia, czy nie żył pan prawdziwym życiem, co niejako wpisane jest w ten zawód. I mam wrażenie, że właśnie teraz pan do tego prawdziwego życia powraca. Może odnajduje pan rzeczy, które gdzieś tam przez te lata były niezauważane?
Wie pani, ja płaciłem większą cenę za moje dokonania aktorskie od innych. Być może z tego powodu, nawet na pewno z tego powodu, że ja nigdy nie byłem aktorem kompletnym. Ja nigdy nie byłem aktorem utalentowanym. Ale to nie ma nic wspólnego. To były wielkie role zagrane przez nieutalentowanego aktora, który umiał wymyśleć siebie, umiał, wspomniany książę Konstanty, to jest średnio zagrana rola, natomiast genialnie, natomiast znakomicie wymyślona postać. Inna, pod prąd, on był inaczej grywany i tak dalej, i tak dalej. To było dobrze wymyślone, sprytnie, w związku z tym ludzie to brali za kreację, a to była rola zagrana dość średnio, no średnio. I wie pani, ja nie miałem i nie mam, mało tego, nawet bym sobie nie życzył mieć takiego żywiołowego talentu, takie jak Przoniak, jak Sztur, to są Trela, to są ludzie prawdziwie utalentowani. Zresztą to od razu widać po sposobie kłaniania się na scenie. Oni mają takie poczucie spełnienia. Natomiast ja jak się kłaniam, to zawsze mi wstyd jest, że otworzyłem się, że się zdemaskowałem przed widownią. Ten zawód mnie zawsze uwierał. Tak jak mi się wszystko, co się robi, co jest artystyczne, czy jest jakąś wypowiedzią, to w gruncie rzeczy to uwiera. Przecież ta książka też mnie uwiera. Przecież ona została, ona boli mnie. Ona źle o mnie zaświadcza. Nie za dużo tam jest rozumu, za dużo, natomiast dużo wrażeń zmysłowego, takiego odbierania świata, do którego już nie mam prawa, bo mam 70 lat i powinienem się wreszcie zastanowić nad tym życiem.
Każdy ma prawo do odbierania świata tak, jak chce, jak mu się podoba. Przecież.
Każda łachudra może skończyć 70 lat i każda łachudra odbiera świat. Ma pani rację.
Wracając jeszcze do dzieciństwa, które powraca w tej książce. Powraca pana matka, rodzina. Czy może pan trochę o tym dzieciństwie opowiedzieć?
No wie pani, no, co ja będę mówił o dzieciństwie?
Urodził się pan w Kowalu, no, 70 lat temu.
Dobrze, dzieciństwo u każdego jest fantastyczne. Nawet ci, którzy spędzali je w obozach koncentracyjnych, wspominają ze swoje dzieciństwo przepięknie. Wie pani, to co ja będę mówił? Że było zimno i że nie było co jeść i że zabijali ludzi dookoła? No to przecież tak jest. Tak to już jest na tym świecie. Zresztą jest tam chyba takie zdanko, że tak naprawdę to nie robiło na nas żadnego wrażenia. Przecież się ludzie...
Śmierć, tak?
Ani głód. Przecież głód można znakomicie zastąpić bajką, a śmierć jest czymś tak... Była wtedy, w tych naszych miejscach, gdzieśmy żyli, wszechobecna i naturalna. Ona była tak naturalna jak oddychanie. Przecież myśmy bez przerwy... Nie wiem, byli przy zmarłych, no, gromnica stała w ręku. Ja widziałem, jak umiera babka, która jeszcze mi groziła takim chudym paluszkiem, że się spóźniłem na jej śmierć. To był taki rytuał codzienny. Odchodzenie było piękne, nadzwyczajne, dlatego że ból miał czas, żeby wybrzmieć. A teraz gdzieś puszkują człowieka, nie wiadomo, czy on tam cholera jest w środku, czy go nie ma, albo go palą. I to takie...
Ta śmierć była tak bardziej jednak związana z życiem, dlatego chociażby, że odchodziło się wśród bliskich.
Ale śmierć była sexy, była zmysłowa. Jak ja pamiętam, jak ja patrzyłem, jak ciotka Balińska umierała, to trochę jej nawet zazdrościłem, że ja tego nie robię, bo leżała sobie w szoru.
Atrum jakieś?
Nie, przede wszystkim kogiel mogiel miała obok, wie pani, miała dobre jedzenie, kawałek szynki, która była u nas tylko na Wielkanoc, a ona miała przy łóżku, no bo jak umierała, to miała prawo zjeść lepiej, prawda? Więc ja jej zazdrościłem, ja też bym sobie poleżał, zjadł trochę i bym umarł, no.
No teraz niestety to wygląda zupełnie inaczej.
Teraz niestety jest szynka. To bardzo delikatna książka. To jest bardzo delikatna książka i w zasadzie po raz pierwszy podpisuję się pod tym, bo może dlatego, że Rafał czuwał. Rafał jest ascetyczny. Rafał pisze proste zdanie. Ja mam taką... skłonność nieco grafomańską do długich zdań rozwiniętych, do efekciarstwa. I on to skutecznie u mnie wypreparował, wyrzucił zbędne ornamenty. Ta książka w moim pojęciu od strony formalnej jest niesłychanie interesująca. Ona jest tak, jakby to pisało stare dziecko. I to jest zasługą jego, a jednocześnie jak on mi przyrobił, jak ja gadałem, grałem coś przed nim, on to spisywał, potem ja to przynosił mi te teksty do korekty, to jak ja coś poprawiałem, to on się przyglądał, to tak jakby on to poprawiał. Myśmy się spotkali jak dwie połowy jabłka. I jeszcze do tego doszedł fotografik, którego w ostatniej chwili polecił mi mój syn Łukasz, tego Krzysia. On powiedział, że ma agenta i nie wiadomo, czy będzie miał czas jutro jechać, bo tego nie miało być tego na te targi, bo powiedział mi pan Kamil, że może być dopiero w marcu. Ja powiedziałem, że do marca to ja mogę nie dożyć, że niech to ta książka niech będzie natychmiast. Ale mówi, zdjęć nie ma. Ja mówię, no to jutro będą. I wzięliśmy Krzysia, pojechaliśmy i ten Krzyś okazał się cudem. Kazałem mu przeczytać tekst, on przeczytał. I wpisał się fotografią w tę książkę znakomicie w moim pojęciu. Te fotografie są dokładnie takie, jak te zdania, jak te wypowiedzi, jak ci faceci, którzy ze sobą rozmawiają, czyli Rafał i ja.
Tak, to nawet trudno powiedzieć, żeby one były ilustracyjne, ale one jakoś oddają klimat tej rozmowy
tak,
i nas.
Tak, oczywiście. Ja z tym cieszę się ogromnie, że bo ja nie wiem, w fotografiach jest coś trupiego. Zdjęcia są tu, dlatego ja nie przepadam za fotografiami.
Nie robi pan sam
zdjęć? Nie lubię być fotografowany. Nie lubię patrzeć na zdjęcia, dlatego że na zdjęciach ludzie już nie żyją. Dlatego że ta chwila, kiedy byli fotografowani, odeszła w niebyt. I tam w zasadzie są już trupy tych ludzi, którzy je oglądają. Nawet siebie jak oglądają, to oglądają swoje własne trupy. Ja nie lubię zdjęć. A tutaj cieszę się, że przywołali wujka Paszyńskiego, że jest tam mama przy stole taka jakaś uśmiechnięta, słodka i to sprawiło mi ludzką, prawdziwą przyjemność. Nie jako pisarzowi, ale jako synowi.
Też tutaj jest bardzo wiele wizyt, które odbywacie u ludzi panu bliskich i też można być zaskoczonym, że to ludzie zupełnie właśnie nie z kręgu artystycznego.
No co to znaczy krąg artystyczny? Proszę pani, wśród artystów,
myślę, że to ludzie, z którymi
wśród artystów jest bardzo mało artystów i bardzo mało kręgów. Sarna, u którego żeśmy byli, jest wielkim artystą życia, wielkim artystą polowania, miłośnikiem przyrody, zwierząt itd., itd. To są ludzie niesłychanie barwni, posługujący się nieprawdopodobnym zupełnie językiem, który rozumie Rafał i który rozumiem ja.
Też myślę, że znajdziemy parę informacji, których nie znajdziemy w pana oficjalnych biografiach czy biogramach. Na przykład wspomina pan swoją pracę jako wychowawcy, pracę wychowawcy chyba w jakimś, na jakichś koloniach?
No wie pani, ale to się dlatego stało, bo to się... Proszę pani, ja uważam tak, że poza geniuszami, tak, takimi jak Dostojewski, jak Marquez, jak Lev Tolstoj, książki w zasadzie piszą się same. Wie pani, no przecież tego rozdziału miało nie być, ale jak ja siedzę z Małgorzatą i przychodzi do mnie facet i mówi, że się nazywa Włodzimierz Majakowski i że ja kiedyś byłem na kolonii, co zupełnie byłem, pamiętałem, że byłem na kolonii, ale nie pamiętałem, że dzieci ponazywałem jednego Szekspir, jednego Molière, kogoś nazywałem Włodzimierz Majakowski i w ogóle nie wiedziałem o tym, że byłem tak porządnym człowiekiem, że tak te dzieci kocham, bo mnie dzieci drażnią, nudzą mnie w zasadzie, chociaż są tak piękne i takie czyste. Ale się okazuje, że ja tam byłem zupełnie niebywałym gościem, że dzieci się rzucały na szyję i nie chciały z matką wracać do domu z półkolonii. Wie pani, to było coś tak niesamowitego, jak on mi to powiedział, że to ja to potraktowałem jak prezent od Pana Boga, że tak powinno wyglądać niebo, że jak już umieram, przychodzę, to nie mi mówią o jakichś grzechach, o przewinieniach, o jakiejś smole, o jakiejś pokucie, tylko dobry Pan Bóg mi mówi, że byłem porządnym człowiekiem i wydaje mi się, że każdemu, że byłem człowiekiem porządnym, raz nieporządnym, że dobry Pan Bóg wszystkim wszystko przebacza, że wszyscy wylądujemy w niebie. To dla mnie było niebo. Jak on mi powiedział, że on mi dziękuje, że napisał mi list drogi wychowawcą i podpisał to Włodzimierz Majakowski, wie pani, to ja otrzymałem taki prezent, że to łeb odpada, albo ten facet z samolotu, który mi wysłał dwa zdjęcia. I to jest literatura. Nie to, co nie że siedzi Rafał i siedzi Janek i se gadają, tylko ludzie piszą książkę. My tylko montujemy życie, montujemy zdarzenia, montujemy tego Grzesia, który 5 minut patrzy i mówi, o, idzie. I potem po 10 minutach mówi, o, wraca. No wie pani, no to jest prawdziwa literatura. I tylko wystarczy ją usłyszeć, podchwycić, właściwie wmontować w książkę. Także nie my piszemy książki, książki piszą ludzie, którzy nas otaczają. Zresztą każdy na tym świecie zasługuje na swoją książkę. To, co ja przeżyłem, to jest małe piwo w porównaniu z tym, co tam moi sąsiedzi, znajomi i tak dalej. Tylko oni może nie pamiętają, nie chcą pamiętać. Ludzie, rzeczy ten, który pisze książki, jest człowiekiem nieporządnym, nieskromnym, jest diletantem, także na swój własny temat, za dużo gada, jest napuszony, jest nieelegancki. Książki, prawdziwe książki powinny się składać z samych czystych, białych kartek, no. Tylko że nie byłoby w tym słów. I tu upatruję kłopot.
Wspomniał pan o dzieciach, pana syn Łukasz. Czy ma pan wrażenie, że poświęcał mu pan zbyt mało czasu?
Proszę pani.
Powiedział pan o tym, że dzieci pana ogólnie denerwują.
Nie, no ja nie mogłem poświęcać dzieciom czasu, jak ja nakręciłem 260 filmów. Przecież mnie nigdy nie było. Ja w ogóle nie wiedziałem, w jakim kraju śpię, w jakim hotelu śpię. Ja kręciłem po 6 filmów rocznie, z czego większość to były główne role. Ja ciężko pracowałem, żyłem życiem zapożyczonym, fikcyjnym moich postaci. Jakieś dziecko, jak się urodziło, to ja nawet myślałem, że to może jest jeszcze jeden partner. Ja, wie pani, no dopiero jak zobaczyłem, że w skrzynce jest na przykład zaproszenie dzieciaka na szczepienia, Łukasz Nowicki. Ja myślę, cholera, to jest człowiek, jest obywatel, to jest mój syn. Ale żeby tak, wie pani, poza tym myśmy się zupełnie inaczej kochali, to był inny świat, myśmy się tak łatwo zapładniali, wszyscy byliśmy zdrowi. I te dzieciaki przychodziły, w myśl zasady dał Bóg dziecko, dana dziecko i tyle. Nikt się tym tak strasznie nie przejmował. Do teraz jest taki czas, że babina urodzi jedno dziecko i wymachuje nim jak maczugą i krzyczy, że zrobiła coś szczególnego. Ja jestem dzieckiem tego świata, gdzie na przykład było 12 dzieci. Obok mnie na krzewęcie mieszka państwo Bączkowscy, którzy mają 16 dzieci. A jak dziecko się urodziło, to za 2 dni już leżało w rydlinie, w kartoflach, a matka zapieprzała na polu i tam nic się w ogóle specjalnego nie działo. Nic się także nie działo, jak umierało. Bo jak ja spytałem jedną panią, mówię, jak to, mieliście 7 dzieci i nie mieliście co jeść, zapałkę żeście dzielili na 4, to mówię, to jak to było? A ona mówiła, no panie Janku, no zawsze jednego szkarlatyna zabrała, jednego koklusz, jedno wpadło pod samochód, no i tak reszta się upichliła jakoś, no to i tyle, no.
A teraz więcej czasu poświęca pan swoim wnukom?
Proszę pani, teraz jest czas, kiedy wnuki powinny się zajmować mną, dlatego że ja wchodząc w okres starczy staję się dzieckiem, wie pani. Nie, no, to wie pani, moje wnuki niemieckie gadają po niemiecku, to jak się będę nimi zajmował? No, jeszcze ma Zygfryd
na imię. Mam niemieckie wnuki?
Mam, no to mówię do niego Pawełek, przecież nie powiem do dziecka Zygfryd, co? Piotruś ma astmę, no to nie może się do konia zbliżyć, bo się dusi. Dzieci to jest kłopotliwa rzecz. Nie rzecz, kłopotliwe istnienia.
Nad czym pracuje pan teraz literacko?
To śmieszne, literacko. Piszę piosenki, piszę musical, Powrót Wielkiego Szu. Nie mogą się zdobyć na to, żeby zrobić drugą część Wielkiego Szu. No i postanowiłem ze Zbyszkiem Książkiem, wspaniałym tekściarzem i moim przyjacielem, postanowiliśmy napisać Powrót Wielkiego Szu i zrobić z tego musical. Więc piszę piosenki, wie pani, Sen o Las Vegas, o dworcu, piszę piosenkę Wabank, o kobiecie, z którą gram, o jej życie, albo piosenkę ze spotkania z Lucyferem. Mnie to wszystko bawi, no wie pani, przecież co ja piszę, to nie jest żadna twórczość, no co to takie, tak sobie żyję i na miarę moich możliwości staram się to życie gdzieś odnotować, gdzieś jakieś ślady zostawić, nawet nie po to, żeby się przypodobać czytelnikowi, tylko żeby jak za chwilę mi umknie moja pamięć, to żeby coś z tych słów zostało. Ja wiem, mojej siostrze, moim kumplom, Grzesiowi na krzewęcie. Jestem szczęśliwy, że jest jego zdjęcie, bo sobie postawi na telewizorze to. Przecież nie będzie tego czytał, ale postawi na telewizorze i powie, że jest w książce i będzie szczęśliwy. No.
A miłość? Myślę, że to może miłość sprawia, to, że taki pan jest teraz pogodny, harmonijny.
Miłość pomyślony. To jest cygańskie dziecię. Miłość to jest jak z Bogiem. Do miłości trzeba dążyć cały czas, próbować ją zrozumieć i próbować ją stworzyć. Przecież trudno, żeby stary facet był zakochany, bo to od razu wygląda na idiotę, należałoby go leczyć.
No ale przecież jest pan i niedawno wziął pan nawet ślub.
Proszę pani, to, że wziąłem ślub, to nie znaczy, że jestem zakochany. Proszę pani, miłość to jest w moim wieku, to jest proces, to jest dążenie. I na tym polega radość, że ja za 2-3 lata będę szczęśliwy i będę miał pełną miłość, a startuję od zera, przyglądam się drugiemu człowiekowi, dotykam go, próbuję go zapamiętać, próbuję go zrozumieć, próbuję się do niego dopasować, nauczyć się pewnej tolerancji, a głównie oczekiwać tolerancji. I gdzieś w zwieńczeniu może być miłość, ale przecież start od miłości to tylko może jakiś porypany stary facet mieć. Ja nie jestem porypanym starym facetem.
Jan Nowicki był dziś bohaterem naszego programu. Bardzo dziękuję.
Bohaterem to brzmi dumnie, proszę Państwa. Gościem byłem Państwa. Wszystkiego dobrego. Cześć.
Jan Nowicki mówił o swojej książce napisanej wraz z Rafałem Wojasińskim pod tytułem Droga do domu. Jan Nowicki zmarł 7 grudnia w wieku 83 lat. W dobrych książkach za uwagę dziękuję już Katarzyna Fortuna. Do usłyszenia.